Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który uzdrawiał całe tłumy. Wielu z nas potrzebuje takiego uzdrowienia, przede wszystkim duchowego, także fizycznego. Prosimy pokornie o to, jeśli taka wola Boża, a jeśli nie, widać, tak jest nam lepiej. Widać, to jest nam potrzebne. Widać, na czas uzdrowienia jeszcze musimy do Niego wędrować, pielgrzymować, jeszcze coś się w naszych sercach musi przemienić. Ufajmy, że wszystko, co z Bożej ręki dostajemy, uzdrowienie czy krzyż, jest dla naszego dobra.
Czytanie z Księgi Hioba. Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik, jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty? Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczoną mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę, lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zasna. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkim, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę, podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zbieramy się na liturgię eucharystycznej. Poprzedza ją liturgię słowa. Czytamy fragmenty pism Pawłowych, fragmenty Starego Testamentu, fragmenty Ewangelii. To jest troszkę niebezpieczne, kiedy się tak czyta po kawałeczku Ewangelię. Niektórzy czytają Ewangelię sobie na każdy dzień. Oczywiście generalnie jest to dobre, ale dobrze jest nieraz spojrzeć tak na szerszy fragment Ewangelii, na kilka rozdziałów, żeby zobaczyć działalność Pana Jezusa w perspektywie większej ciągłości. Ja przypomnę, że teraz jesteśmy w roku B i czytamy Ewangelię świętego Marka. I nie tak dawno czytaliśmy, jak Pan Jezus stanął przy łodziach Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana i powiedział: pójdźcie za mną. I Ewangelia mówi, oni zostawili sieci, zostawili ojca, zostawili najemników i poszli za nim. I teraz, kochani, wydawać by się mogło, że poszli, no już poszli, zostawili dom rodzinny, my to takie powołanie w tym schemacie widzimy, zostawili ojca, matkę, zostawili najbliższych i poszli za Jezusem na drogi głoszenia Ewangelii. Ale nic z tego. Oni poszli pierw do synagogi. Tak jakby Pan Jezus ciebie powołał, pójdź za mną, no to ty już mówisz, idę w świat za Panem Jezusem, a Pan Jezus cię prowadzi do twojego kościoła parafialnego. Oni poszli do synagogi w Kafarnaum, tam Piotr mieszkał. To była jego synagoga, on setki razy tam w tej synagodze był. Wielu Żydzi przychodzili do synagogi, modlili się, rozważali Słowo Boże i problemy pozostawały. A przyszedł Jezus i nagle oni czują, że to jest jakaś nowa nauka. Ale dlaczego Jezus poszedł z nimi do ich synagogi? Żeby pokazać, że On chce wejść w twoje życie. Jezus ci nie chce zbudować nowego życia. Odcinam się, mam być księdzem, siostrą zakonną, wychodzę z jakiegoś chłopaka, żenię się z dziewczyną, odcinam się od tego, co było, zrywam ze wszystkim i buduję sobie nowe życie. Nie, tak się zresztą nie da. Ale Jezus chce powiedzieć, twoje powołanie, twoja dojrzałość będzie zbudowana na tym, co do tej pory przeżyłeś. Ale my tu jesteśmy jeszcze świadkami jeszcze ciekawszej rzeczy, bo kiedy wyszli z synagogi, no to wydawać by się mogło, to już teraz pójdą hen w drogi, na drogi świata całej Palestyny. Nie. Gdzie idą? Idą do domu Piotra. Tak jakby cię Pan Jezus powiedział, pójdź za mną, ty idziesz za Panem Jezusem, a Pan Jezus cię prowadzi do mamy i do taty. Pamiętacie? Pamiętacie, co rozważaliśmy w Adwencie? Józef udał się do swego miasta i tam się narodził Jezus. Jeśli chcesz w życiu pójść za Jezusem, jeśli chcesz w życiu spełnić powołanie, jeśli chcesz w życiu dostąpić nowej tożsamości, to pierw musisz wrócić do siebie. Ja to, kochani, wam powtarzam wielokrotnie. Musimy wyjść od prawdy o sobie. My często chcemy budować naszą nową rzeczywistość, nowe człowieczeństwo na jakiejś naszej pozie, na jakiejś naszej sztuczności. Tych sztuczności przeróżnych nam się do serca i do twarzy przykleja mnóstwo. Zanim człowiek się chce nasmarować jakimś pachnącym olejkiem, pierw musi zdjąć ubranie. Kochani, jakby ktoś wziął sobie drogocenny olejek, perfumy i zaczął na jesionkę, to człowieku, zdejmij to, bo inaczej zmarnujesz to pachnidło. Jezus chce wrócić do ciebie, do twojego domu. Tam jesteś sobą. Znaczy, nie chodzi mi o nasze postawy w domach rodzinnych, bo tam też często gramy, tylko jako taki symbol. Musimy wrócić do ciebie, do prawdy, powtarzam, której my się bardzo, bardzo boimy. My sobie tworzymy sztuczne rzeczywistości i w nich tworzymy sztuczny świat. A często tymi, którzy nas najbardziej znają, jest nasza mama, nasz brat, nasz ojciec. I tego się boimy. Zwróćcie uwagę, wczoraj rozmawiałem z rodzicami, którzy mają dzieci wchodzące około lat 18, pertraktacje z rodzicami co do robienia 18 w domu, tylko żeby starych nie było w domu, żeby tych rodziców gdzieś wysłać. Może ktoś z Państwa miał to samo doświadczenie. No nie zaproszę kumpli, żeby widzieli mojego starego i moją mamę, takich nudnych, a poza tym jeszcze ona się z czymś wychyli, ta moja matka. Lepiej ich wysłać do ciotki, będzie bezpieczna 18. Nie chcemy, żeby nasi kumple spotkali się z naszymi rodzicami, a nasi rodzice z naszymi kumplami. My nie lubimy, kochani, często, może nie wszyscy, ja tak generalizuję, jak się nam mieszają te rzeczywistości. Bo my mamy tak, jedną rzeczywistość w domu, to jestem ja domowy, potem jestem ja uczelniany, ja ten randkowy, romantyczny, Grechuta, po prostu Mickiewicz, ja z kumplem sprośny, ja z drugim kumplem obżartów w McDonaldzie nabożeństwa sobie robimy zawsze takie. Jest mnie kilku. I nie daj Boże, żeby oni się ze sobą spotkali, bo się coś o mnie wyda. Kiedyś taka pewna pannica do mnie przychodziła na rozmowę, to już było dawno, jak byłem na parafii. Prowadziliśmy rozmowy, dyskusje teologiczne nieprawdopodobnego kalibru. Opowiada mi trochę o rodzinie przysiędza moja matka, ciągle gderliwa, smutna, czepiająca się. I nagle do niej mówię, wiesz co, proboszcz wyznaczył kolędę na sobotę, będę u ciebie w domu. Ona zbladła. A nie może ksiądz iść gdzieś po sąsiedzku? Nie, no przyjdę do ciebie, odwiedzę cię. Słuchajcie, otworzyła mi cała drżąca i blada. Patrzę, gdzie jest ta gderliwa matka. Stoi uśmiechnięta kobieta, radosna. Ta moja rozmówczyni była raczej taka jakaś smutna i podłamana. I tam rozmawiamy i w pewnym momencie ta mama mówi z uśmiechem, z radością, z wielką lekkością i żartem. No, moja córka to się chyba trochę w księdzu podkochuje. Mamo, niech ksiądz już stąd idzie, niech ksiądz idzie, bo się jeszcze coś wyda. Otóż ona, widziałem kobietę, która była zawieszona między dwoma rzeczywistościami. Księdzem, przed którym grała taką teologiczną jakąś tam mewę czy orła, który chciał fruwać na niebiosach świętości. I jej mamę, która po prostu była zwykłą, normalną kobietą, oczywiście jakoś teologicznie tam z przeciętną percepcją. Ale my nie lubimy często. Mój kolega, który jest teraz księdzem i wiem, że zgodziłby się, żebym to powiedział, nawet by się pewnie ucieszył. Jak poszedł do seminarium, a przedtem, przed seminarium był wielbicielem warszawskich dyskotek. I poszedł do seminarium, pierwsze w seminarium ferie i poszedł do kina, do Pragi tutaj, no, po drugiej stronie Wisły. I spotkał swojego kumpla z dyskoteki, pochodzącego z Pragi, ładny miał pseudonim Mgiełka, więc mój kumpel spotkał Mgiełkę. I Mgiełka klasycznym praskim akcentem mówi: cześć Boguś, co cię w dyskotekach nie widać? A on mówi: wiesz Mgiełka, wstąpiłem do seminarium. Co ty na księdza się uczysz? On mówi: ale nie krzycz tak, po co krzyczysz? Czego się wstydzisz? Księża to bardzo inteligentni ludzie, tylko tam kujoństwo straszne. I mówi: ja cały spłoszony, bo ten kolega mój krzyczy przy wszystkich, że ja poszedłem do seminarium. Lepiej być tutaj seminaryjny, tutaj nieseminaryjny, mieć parę tożsamości. Jeszcze wspomnę rozmowę z jednym panem posłem z naszego parlamentu. Siedziałem u niego w pokoju poselskim i opowiadał mi o jakichś niestworzonych perspektywach ustawodawczych, że w ogóle proszę księdza, my tu przeprowadzimy, prezydenta przekonamy, tu z Rosją, tutaj ustawa, tutaj w ogóle siedział. I nagle zadzwoniła jego żona. I usłyszałem, przed chwilą był taki władczy nasz parlamentarzysta: kochanie, nie krzycz na mnie, przepraszam, zapomniałem zadzwonić, ja zadzwonię do ciebie, kochanie, teraz nie mogę rozmawiać. Dwóch ludzi w ułamku sekundy. Otóż Jezus chce przyjść do ciebie, nawet nasza religijność to jest często maska. My sami nie wiemy, co to jest. Kochani, zadajecie nam, księżom, te pytania. Dlaczego jakieś dziecko choruje na nowotwór? Dlaczego jakiemuś człowiekowi obcięło nogi w wypadku samochodowym? To są strasznie trudne pytania i w zasadzie to nic się nie da powiedzieć. Ale ja myślę, że tu chodzi o to, żeby czy tego człowieka nieraz, a szczególnie jego otoczenie, nas, obudzić ze snu. Bo walimy prosto z naszymi gierkami do jakiejś krainy ciemności. I nie ma nieraz większego sposobu. Nie jeden facet się obudził, jak mu dziecko zachorowało na nowotwór. To się obudził. Nie jedna kobieta się obudziła, kiedy mąż miał wypadek straszny. Tak spała. W szminkach, rozważaniach, koleżankach, plotkach, kościele, pół pobożności, pół pogaństwu, telewizji. Kochani, ja przepraszam, że się w ogóle ośmielam mądrzyć na ten temat, ale Jezusowi chodzi, żebyśmy obudzili się, chce z nami rozmawiać z tymi prawdziwymi i dlatego Piotra zaprowadził do domu swojego w Kafarnaum. A tam leżała teściowa w gorączce. To jest ciekawe, że tu jest powiedziane nie, że ona miała gorączkę, że ona była z gorączką, nieraz tak mówimy, a tam z gorączką, tylko leżała w gorączce. Ona była zanurzona w tą gorączkę. Jak już mówiłem 3 lata temu, bo 3 lata temu żeśmy ten fragment Ewangelii czytali, najprawdopodobniej to nie była taka gorączka, jaką mamy przy grypie, przy zatruciu, tylko była to biała gorączka, po prostu złość, wściekłość nieprawdopodobna, która doprowadziła ją do jakiegoś stanu unieruchomienia. Proszę Państwa, jeśli któraś z Pani jest teściową, bo może są teściowe w kościele, czy Was by nie doprowadziło do białej gorączki, gdybyście usłyszały, że zięciu Mesjasza znalazł i robotę rzucił, no bo zostawił łodzie i najemników? I trzecia rzecz, proszę Państwa, robotę rzucił, zięciu, Mesjasza znalazł i Ewangelia mówi: Jezus z Jakubem i Janem poszli do Piotra i jeszcze tych wszystkich nawiedzonych sprowadził ich do chałupy. No. Niczym się tak żona nie denerwuje, jak jej mąż przyprowadzi kumpli i mówi: zrób nam coś do zjedzenia. To do kumpli się jeszcze uśmiecha, chociaż nieraz wyprasza z domu. Proszę Państwa, taka była rzeczywistość. Piotr zostawił pracę, zachwycił się jakimś podejrzanym Jezusem z Nazaretu, o którym nikt nic nie słyszał jeszcze wtedy, i jeszcze przyprowadza jej całą ferajnę do domu. I co, proszę zwrócić uwagę, ona leżała w gorączce Jest takie zdanie w Ewangelii nieprawdopodobne. Zaraz je znajdę. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce, kropka. Zaraz powiedzieli mu o niej. Kochani, jak mąż przyprowadza kumpli na imprezę do domu, a żona leży w gorączce, bo jest wściekła, to już w przedpokoju mówi: panowie, nic z tego nie wyjdzie. Pierwsza informacja. Nic z tego nie wyjdzie. W domu mam Sajgon po prostu. Stan wojenny. Dla facetów jest to pierwsza nieraz informacja, w jakim nastroju jest kobieta. Bo jak kobieta jest wściekła, to żadnej imprezy nie będzie. Butelki mogą wylecieć przez okno, a oni na klatkę schodową. Zaraz mu o nim powiedzieli. Nie poprosili, żeby ją uzdrowił. Tylko: Panie Jezu, ona jest wściekła, ona jest w gorączce. Ona jest w gorączce. Jest to bardzo życiowe, może to jest jakaś moja interpretacja, no ale po co jest to zdanie, zaraz mu o niej powiedzieli? On zbliżył się do niej. A po co to? Popatrzcie na to zdanie. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę, podniósł. Nie wystarczyłoby napisać: wziął ją za rękę i podniósł, tylko pierwszy do niej zbliżył, bo to jest, kochani, bardzo ważne. Jezus, zanim zacznie w naszym życiu działać, to chce się do nas zbliżyć. A jak się Jezus do nas zbliża? Jezus jest światłem i prawdą i zbliża się do nas w świetle. A my się tej prawdy boimy. Ja to Państwu... Ciekawe, proszę Państwa, gdybym ja teraz powiedział, kto zrobimy losowanie, rzucę tam jakąś kulkę, w kogo trafię, to jego najskrytsze myśli wyświetlimy tutaj teraz na ekranie. Kto się nie chce bawić, niech wyjdzie z kościoła. A ja już rzucam kulką. Wczorajsze nocne marzenia będą tu na ekranie wyświetlone. Ja bym powiedział, to ja odprawię o 19 mszę. Jezus, jak się zbliża do ciebie, to się zbliża prawda o tobie, zbliża się światło, a my się niekiedy panicznie boimy. My z Panem Jezusem byśmy chętnie rozmawiali z daleka, żeby On stał na Miodowej, a my tu: Panie Jezu, zmień mi to i to, dzięki, okej, dzięki. A Jezus chce podejść do ciebie, On się zbliżył do niej. Chcesz, żeby się zbliżyła do ciebie prawda o tobie? Ktoś powie: chcę. No to się zbliżała. Matka ci dzisiaj przy śniadaniu coś mówiła. Co się odpowiedział? Przymknij się tam, marudzisz. Matka ci mówiła: dlaczego wczoraj wróciłeś do domu po północy i mi o nic o tym nie powiedziałeś? Oj, mama, nie panikuj, tam zawsze ty znajdziesz dziurę. To właśnie Pan Jezus przyszedł. Zbliżył się do ciebie. Kochani, zbliżył się do ciebie i podniósł ją za rękę. Ja 3 lata temu poświęciłem ten cały pasus, jak Pan Jezus umiał się z kobietami obchodzić, wziął za rękę. Nie mówił: rusz się stara, tylko wziął za rękę, drodzy panowie. Zbliżyć się do kobiety, kiedy jest wściekła, to jest wielkie. Trzeba być bohaterem, trzeba być naprawdę twardzielem. Trzeba być facetem. Wielu facetów się zamyka gdzieś, skleja natychmiast modele samolotów, kiedy żona wściekła. Ja się brałem, jak mama moja była wściekła, to się brałem za naukę od razu, matematyka, polski. Nie zbliżałem się do niej. Na balkonie gdzieś tam sobie kwiatki zacząłem podlewać i sadzić. A Jezus się do niej zbliżył, a ona mu pozwoliła się zbliżyć. Przepraszam, ona była wściekła. Ona mogła powiedzieć: wynoś mi się stąd, proroku, wynoś mi się stąd, mądralo. Proszę Państwa, ona się też go mogła bać, bo ona słyszała, że on jest wielkim prorokiem, że on cuda czyni. A jak przyjdzie i na mnie jakąś klątwę rzuci, ona mu pozwoliła się zbliżyć do siebie. Chcesz, żeby cię Jezus wziął za rękę? Pozwól mu się zbliżyć do siebie. W prawdzie, w tym, kim jesteś. A my często tego nie wiemy i to by była... Proszę Państwa, to, co by się na tym ekranie wyświetliło, gdybyśmy tą zabawę kontynuowali, że pokażą się twoje najskrytsze marzenia, to my byśmy byli sami najbardziej zaskoczeni, o czym ja najskryciej marzę. My sami tego nie wiemy i dlatego się boimy. Bo jeszcze te marzenia, co obejmuje kontrolą, to no niech ksiądz puści. Może w małym formacie, ale niech ksiądz puści. Natomiast tu by się mogło okazać rzeczy, których my się sami nie spodziewamy. Bo serce ludzkie jest przepaścią. Jezus zbliżył się do niej i uzdrowił ją i zaczęła im usługiwać. A co jej Jezus pokazał? Proszę Państwa, co jej Jezus pokazał tym, że podszedł, podał rękę i podniósł do góry? To jest gest jakiegoś księcia, jakiegoś hrabiego, wziąć kobietę za rękę i podnieść ją do góry. Jezus jej powiedział: jesteś ważna, jesteś pełna godności, zobacz, jak cię traktuję. Nie rusz się stara, ruchy, tylko wziął i podszedł i wziął za rękę. Jesteś ważna, drogie panie, to przeżywacie często, że nie czujecie się ważne, bo nie macie właśnie tego hrabiego Monte Cristo u siebie w domu. tylko skocz do sklepu, zrób mi kawę i dlaczego nie posprzątane? Natomiast za rękę nieraz może jakaś kobieta nie jest brana. Jezus jej pokazuje właśnie jej godność. Potraktował ją jak właśnie kogoś z wysokich sfer. Podszedł, wziął za rękę i podniósł do góry. Pomógł jej wstać. Bardzo się szarmancko Pan Jezus zachował. Jesteś ważna. Nie denerwuj się. Nie wściekaj się. Dlaczego się kobiety denerwują, wściekają? Bo mnie nikt nie szanuje w tym domu. Harruję jak wół. Od rana wstaję i nawet mi dziękuję nie powiedzą. Ja nie jestem. Muszę im tu. Ja im pokażę. Ja im tu regulamin zaostrzę. Ja im tu portiernie wprowadzę. Ja im tu rejony zrobię. Kobiety się czują nieważne i chcą rządzić. A kiedy nie mogą już rządzić, bo zięciu Mesjasza znalazł, to się wściekają. Jesteś ważna, jesteś księżniczką, uspokój się. I ją uzdrowił i zaczęła usługiwać. 3 lata temu mówiłem, bo jeszcze sobie dzisiaj tego kazania posłuchałem w internecie. Tak, proszę Państwa, to nie jest kult samouwielbienia. Ja nie lubię słuchać swoich kazań. Tylko posłuchałem tego kazania, żeby się nie powtarzać. Ale ja mówiłem przed 3 laty, o jednej myśli sam zapomniałem i mi się spodobała, więc będzie samo uwielbienie. Że kiedy mówimy tak, wrócił do zdrowia i mógł już wszystko jeść. Na co nie był chory? Nie mógł wszystkiego jeść. Wrócił do zdrowia i już mógł chodzić. Na co był chory? Nie mógł chodzić. Wróciła do zdrowia i zaczęła im usługiwać. Na co była chora? Nie umiała usługiwać. Nie mogła usługiwać. Była bezradna. Mogła tylko warczeć i rządzić. Na to była chora. My chcemy panować. My chcemy panować. Zaraz jeszcze tutaj to rozwinę. Na razie idźmy chronologicznie. Drogie panie, drogie dziewczęta, prosisz Pana Boga o coś. Chciałabyś być inteligentniejsza, przystojniejsza, szczuplejsza, odważniejsza, bardziej asertywna, bardziej komunikatywna. No różne macie prośby do Pana Boga. Ale mam do Ciebie pytanie. Czy jeśli to dostaniesz, zaczniesz usługiwać czy panować? Ile dziewczyn mówi, żebym była bardziej wygadana? Jakbym temu facetowi w pracy, co mnie zaczepia, wrzuciła wiąchę, to by się nie pozbierał. A ja chodzę jak ta cielęcina i nie umiem mu odpowiedzieć. No. Żebym była ładniejsza, ach, bym się zemściła na swoim chłopaku byłym. Ja bym mu pokazała. Żebym tak mogła podrywać jednego za drugim. To ja bym ten rodzaj męski u siebie w biurze wykończyła. Przepraszam, to są marzenia, żebym miała więcej siły, żebym miała więcej pewności, żebym była bystrzejsza, żebym zdobyła stanowisko kierownicze. Ach, u mnie by pracowali. 6:24. Raz. Czy gdybyś, droga Pani, dostała tą urodę, zdrowie, siły, ile kobiet mi przywiedza, no słabne, no nie mam sił pracować, mam tam 40-50 lat, przyszedł na mnie ten czas dla kobiety taki trudny, no nie mam siły. A gdybyś dostała siłę, to na co ta siła pójdzie? Na wprowadzenie stanu wojennego w domu? Jezus pyta, kogo Ty kochasz? Swoje problemy kocham, Panie Jezu. I rozważanie, i użalanie się nad sobą. A co Ty sądzisz o ludziach dookoła Ciebie? Są wredni, niedobrzy i fałszywi. To Pan Jezus Cię z gorączki nie uzdrowi. Kupi Ci termometr, mierz sobie gorączkę, zapisuj i leż dalej. Bo to dla Ciebie będzie bezpieczniejsze, bo my wszyscy od Pana Boga dostaniemy dary, jeśli one pójdą na służbę, oj, jakie to niemodne słowo. Jakie to niemodne słowo. Proszę Państwa, czy któraś z Was, no to jest Kościół Akademicki, szukam pracy. Na służącą jest praca. Na służącą to już wolę być bezrobotną i nic nie robić. A służba w Ewangelii jest... I teraz zrobię taką wstawkę. Proszę Państwa, czytałem taki wywiad z pewnym panem, który się otarł o okultyzm, o ile dobrze pamiętam. I on powiedział tak. Kiedy byłem w tych treściach okultystycznych, wszystko było jasne, logiczne i przejrzyste. Jak potem wchodziłem w treści Boże, to się robiło mgliste, niejasne. Proszę Państwa, aborcja. Kobieta nie chce mieć dziecka, nie ma co jeść, usuwa dziecko. No, zarodek usuwa. Logiczne? Przepraszam, ja wiem, że dla wielu z Państwa nie. Ale dla świata? No, logiczne. Co ma? Jak zgwałcona była, to co ma? Bachora rodzić, żeby potem jej przypominał całe życie o tym hańbie? Albo rozwód. Nie kochają się. To nie się rozwiodą. No, logiczne? In vitro. Nie mają dzieci. No, tak strasznie chcą mieć dzieci. No, to co za różnica, czy to będzie przez akt seksualny, czy przez próbówkę? No. Logiczne, wielu ludzi mówi logiczne, Kościół bredzi. Jakieś godności człowieka, jakieś pochodzenie boskie, jakiś dar, że dziecko to dar. Co to dar? No chcę mieć dziecko, ja je wychowam z miłością, to mogę iść do jakiejś instytucji medycznej, która mi to dziecko załatwi. Szatan jest logiczny. Oczywiście na wierzchu. Natomiast kiedy dochodzimy do treści Bożych, niepokalane poczęcie, przebóstwienie, transcendencja, a ludzie niektórzy mówią, ten Kościół to tam mętlik taki tylko wprowadza. I dlatego to mówię, że zaraz będę mówił niejasno i nieuchwytnie, kiedy będę mówił o służbie. O służbie w małżeństwie, bo proszę Państwa, jak świat mówi? W małżeństwie partnerstwo. Ile kłótni w Polsce i na całym świecie jest w małżeństwie takich? Gotuje ci? Gotuje. A kto ci odnowił kuchnię? A odwożę cię do pracy? A masz uprane? Proszę Państwa, handel. Ja ci to, dobra. Ja ci to, ale ty mi to. Dobra, słuchaj, to ja ci to, a ty mi to. To jest rozmowy w małżeństwach, jak Polska długa i szeroka. A służba? Co mi ksiądz w takiej służbie? Co ja będę się za służącą robić? No właśnie, co ja będę się za służącą robić? Mówiłem to przed tygodniem i powtórzę. Jeśli kobieta nie ma pewności od Boga Ojca, pewności, w którą nie wprowadził ją jej naturalny ojciec, że patrzył na nią z miłością, a na bardzo wiele kobiet w dzieciństwie, kiedy były dziewczynkami, ojciec nie patrzył z miłością. I im jest bardzo trudno uwierzyć, że Bóg ojciec na nie patrzy z miłością. I tak jak mówiłem, rzucają się rozpaczliwie jak hart głodny na chłopaka pierwszego, drugiego. Często głupio tracą dziewictwo. Na dyskotece z jakimś chłystkiem, pajacem, jakiś głupi związek studencki, pierwsza miłość. Oddała dziewictwo i potem jest wściekła na siebie. Jaka byłam durna. Po pół roku mnie rzucił, jeszcze wyśmiał. Potem moją koleżanką chodził. I potem, jakie następuje? Ja już będę się całe życie pilnować, żeby mnie nikt w konia nie zrobił. Ja będę na ręce patrzeć każdemu facetowi. Właśnie będę, jak ty mi to, to ja ci to, ale jak ty mi nie to, to nic nie dostaniesz. I zaczyna się pilnowanie, że nie ma mowy o służbie. Ja już się raz byłam głupia. Chciałam mu służyć miłością, chciałam być otwarta, to mnie wykorzystał i pstryknął mnie w nos na koniec. Powiedział, cześć mała, spadaj. Dosłownie, nieraz jest taki koniec w związku z mężczyzną, któremu dziewczyna oddała dziewictwo. I są bardzo wrażliwe na ten temat. Natomiast, proszę Państwa, małżeństwo jest to dar. Małżeństwo jest to dar. A kiedy ten dar można dać? Kiedy ja wiem, że Bóg na mnie patrzy z miłością. Wtedy, kiedy będę darował siebie innym, korona mi z głowy nie spadnie. Wtedy, kiedy będę darował innym, korona mi z głowy nie spadnie. Co się dzieje, kiedy zachodzą chmury i przestaję czuć, że Bóg na mnie patrzy z miłością? Jakie było pierwsze odczucie Adama po grzechu pierworodnym? Pan Bóg mówi, Adamie, gdzie jesteś? I teraz, słuchajcie, pierwsze słowa Adama. Przestraszyłem się. Przestraszyłem się. Kiedy nie czuję, że Bóg na mnie patrzy z miłością, zaczynamy się bać, co ja znaczę, czy mnie ktoś nie wykorzysta i zaczynają się przepychanki. Ja mu to, ale on mi to. Ja mu to, ale on mi to. Ja ci to zrobię, jeśli ty mi to zrobisz. Ja cię będę szanować, o ile ty mnie będziesz szanować. Bo cały czas źródłem swojej tożsamości czynię drugiego człowieka i bardzo się boję, żeby ten ktoś mnie nie wykorzystał. Wiele kobiet się tak bardzo boi, żeby nie być wykorzystaną, bo nie czują spojrzenia Bożego. Kochani, Pan Bóg rozpoczął stwarzanie ludzkości od mężczyzny, od Adama, ale odkupienie ludzkości zaczął od kobiety, od Maryi. I ta zasada cały czas trwa. Chcesz odkupić swoją rodzinę i swojego męża, który ma może kłopoty, może jesteście w kryzysie. To Bóg, to ty musisz być pierwsza. Wiele kobiet mówi, dobrze, ja mu będę służyć, ale niech on pierw się zmieni. Niech on pierw mnie uszanuje. Niech on pierw zacznie coś robić dla domu, to ja zacznę też, oczywiście, bardzo chętnie, proszę, ale jeśli on pierw nie zrobi, to ja też nie zrobię. I to jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie. Oczywiście, proszę Państwa, ja to zawsze zastrzegam, nie namawiam żadnej pani, żeby rozpieszczała i psuła duchowo swojego mężczyznę przez właśnie rozpieszczanie go i głupie służenie, spełnianie go zachcianek. To nie o to chodzi. Tu chodzi o taką służbę, jaką Chrystus ma wobec nas. Ktoś mówi, ale mąż do mnie nie dorasta. Proszę Państwa, nikt z nas nie dorasta do Jezusa, a Jezus nam nogi umywa. A Jezus umywał nogi uczniom, wiedząc, że za kilka godzin oni wszyscy go zostawią. Umył im nogi. Jezus nigdy nie miał takiej postawy. Jeśli ty, to ja tobie umyję nogi. Jak ty będziesz mi wierny, to ja ci nogi umyję. On wiedział, że oni uciekną. On wiedział, że oni uciekną. Proszę zwrócić uwagę. Maryja mówi, to są pierwsze słowa Maryi, no nie pierwsze, ale zaraz jej ta początek jej deklaracji. Oto ja, służebnica Pańska. Drodzy Państwo, tak my czcimy Maryję w Polsce. Maryja jest tak czczona na Jasnej Górze. Maryja jest niemalże w każdym kościele. Wzór bierzemy z Maryi. Czy też wzór z tego, co ona powiedziała? Jestem służebnicą, ja będę służyć. Nie zapytała, Panie Jezu, a to dzieło, Panie, Duchu Święty, a to dzieło zbawienia, to jakoś umowa o pracę będzie, czy o dzieło, na co mogę liczyć? O nic nie pyta. Oto ja, służebnica Pańska, do usług jestem. I tu się zaczyna zbawienie. Drogie Panie, pierw wróć do Boga, bo bez Boga tego nie zrobisz. Odszukaj promieni, które biją z nieba i mówią ci, jesteś ważna. Nawet jeśli się komuś usłużysz, a on cię, przepraszam, kopnie, tak jak zrobiono z Jezusem. Słyszeliśmy dzisiaj, on uzdrawiał, a oni za 3 lata krzyczeli na krzyż z nim na krzyż. To nie Jezus się skompromitował. Oni się skompromitowali. Oni się skompromitowali. Pierw odszukaj źródło z pewności siebie. Pierw idź do Jezusa, który podejdzie do ciebie, weźmie cię za rękę i podniesie i powie, słuchaj, Aniu, Basiu, Jadziu, jesteś księżniczką. Nie bój się. Choćby cię wyśmiewali, jesteś księżniczką. Ja ci to mówię i będę ci to mówił w każdej sekundzie do końca życia. A potem wróć do swoich bliskich i zacznij im służyć. Mądrze służyć, rozsądnie, tak jak Jezus Chrystus. Proszę zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Maryja mówi, oto ja, służebnica Pańska. I wydawać by się mogło, że po ludzku, przepraszam, użyję tu specjalnie takiego potocznego słowa, ma przechlapane. Że mogłaby iść do sąsiadki i powiedzieć, ale wpadłam, no bo zgodziłam się, żeby być matką Mesjasza, żeby z Józefem żyć w czystości. Tak. Dzieci więcej mieć nie będę. Ten Jezus to będzie mój, ale nie będzie mój. Z Józefem żadnego seksu. Mojego syna ukrzyżują kiedyś i będę strasznie cierpieć z tego powodu. Ale się wpakowałam. A Maryja co mówi? Wielkie rzeczy mi Pan uczynił. Pozwolił mi być służebnicą. Widzicie Państwo? Ilu z nas powie, kurczę, ja mu zrobiłam śniadanie, on mnie nawet do pracy nie podwiózł, ale się dam zrobić. Jaka durna jestem. Wielkie rzeczy mi Pan uczynił, bo jestem Jego służebnicą i służę ludziom. I służę ludziom. To jest, wiecie co to jest? To jest wielka rzecz od Boga. Wielka rzecz od Boga. Jezus był posłuszny, kiedy 12 lat miał i się zgubił, odnaleźli go, oni go nie rozumieli. Ewangelia mówi wprost, Maryja z Józefem nie rozumieli, o co mu chodzi, a on był im posłuszny. Mój mąż mnie nie rozumie, on w ogóle nie rozumie wielu spraw, on jest niedojrzały, a ja będę mu posłuszny, mądrze, rozsądnie. I powiem mu wprost, ja ci nogi myję, jak trzeba, jak jesteś chory i zupę ci gotuję, bo Jezus mnie uczynił tak wielką. Nie z poniżenia przed Tobą, nie z uzależnienia przed Tobą. Jak mnie zostawisz, ja będę żyła dalej. Ja Ci to robię wszystko, bo Jezus mnie o to prosił. Bo Jezus mnie o to prosił. Drodzy Państwo, jeśli tego nie będzie, zacznie się handlowanie. A ile dostanę? A co z tego? A ty, czy Ty mi gwarantujesz? Dobra, to tak zróbmy okres próbny na 3 dni. Ja Ci będę gotować i zobaczę, jaka Ty będziesz. Ewentualnie taki wstęp zrobimy. Taki wstęp zrobimy. Drodzy Państwo, jeśli tego nie ma, będzie dominowanie. Będzie dominowanie. Ja przygotowałem świadectwo pewnej kobiety. Jest ono moim zdaniem bardzo charakterystyczne dla wielu małżeństw, dla wielu kobiet, które tego swojego dominowania nawet nie widzą, jak pragną dominować. Niepewne siebie, leżące w gorączce, pragną dominować nad współmałżonkiem. Pozwólcie, że przeczytam to świadectwo. Bardzo trudno było mi przyznać rację zarzutom, jakobym w najmniejszym stopniu dominowała nad mężem. Kochałam go, to pewne. Dlaczego miałabym chcieć go zdominować? Bez wahania uznawałam w nim całe mnóstwo zalet. Stały, rozważny, zrównoważony, zadbany, poczucie humoru. Aż do dnia, gdy przyjaciele zaproponowali nam, byśmy sprawdzili, czy istnieje w naszej relacji jakaś sfera, w której ze sobą rywalizujemy. Wątpiłam w to i początkowo myśl ta wydawała mi się absurdalna. A jednak, i było to aż nadto widoczne, zdawałam sobie sprawę, że według mnie lepiej potrafię się wysławiać niż mój mąż. Mówię szybciej, z większą swobodą, podczas gdy on zdaje się szukać słów, I przez długie sekundy cedzi odpowiedź wyważoną, wymierzoną, pewną niuansów. Ja wewnętrznie wrę. To powodowało, że zabieram głos nawet wtedy, gdy zwracano się do niego. Przerywałam mu, gdy był zbyt powolny. Poprawiałam coś, co w końcu udawało się mu powiedzieć. Boże, jak ja to znam, chodząc po różnych domach, kiedy mnie ludzie zapraszają i chcę coś do męża powiedzieć, ale żona odpowiada na wszystkie pytania. On usta otwiera, proszę księdza, bo a ona już, rzecznik prasowy małżeństwa, ma przygotowane wypowiedzi na wszystkie te. Więcej, nawet nie mogąc na niego liczyć, gdy chodziło o imiona, daty, miejsca spotkań, przyjęłam zły zwyczaj. Kontrolowałam wszystko, co mówił przez telefon, żeby mieć pewność, że o niczym nie zapomniał. Podszeptywałam mu słowa, które powinien przekazać. Na dodatek starannie notowałam w swym kalendarzu jego spotkania, ustalając je sama i dysponując jego czasem, nie zaprzątając sobie głowy pytaniem go o zgodę, ani nawet o to, czy w danym czasie jest dyspozycyjny. W kwestii imion zdawał się na mnie, bym jemu przypominała, gdy wybieraliśmy się do rodziny lub znajomych. Tak oto nieświadomie zdejmowałam z niego odpowiedzialność w każdym razie w tych dziedzinach i to otwarcie. Istnieje wreszcie dziedzina, w której kobieta ma rzeczywistą władzę, jest nią sfera małżeńskiej aktywności seksualnej. Dość długo sprawowałam tę władzę przez strach, przez niewiedzę, przez brak ochoty, a jest to władza powiedzenia nie pod wszelkiego rodzaju pretekstem, mniej lub bardziej prawdziwym. Migreny, nieodpowiedniego momentu w cyklu, ciąży, różnego rodzaju zmęczenia, nie bardzo określonych priorytetów. Mój mąż, jako że mnie szanuje, nie nalegał. Tym sposobem zamykałam go w jego milczeniu, w jego pragnieniu mnie, jego frustracji, samotności i być może we wstydzie, że zawsze prosi tylko on. Na szczęście istniała jeszcze praca. Tam dokonywał cudów, w pełni się realizował, niczym nieograniczony. Przedłużyłby może nawet czas pracy, by skutecznie uniknąć zaborczości swojej żony. Narzucałam mu swe gusta i swą wolę w innych dziedzinach, lecz nade wszystko wykazywałam względem niego coraz mniejsze zaufanie i podcinałam mu skrzydła. Na szczęście nie zaprzestaliśmy codziennej wspólnej modlitwy, nawet jeśli była krótka, i Pan zazdrośnie nie wypuszczał nas ze swej ręki, czuwał, ale to stanowi dalszy ciąg tej świętej historii. Albo jest służba, albo panowanie. Albo jest służba i dar z siebie, ja się daruję, albo jest handel. Albo jest handel, proszę Państwa. Otóż pamiętajcie, drogie Panie, zbawienie w pewnym sensie zaczyna się od Was i uruchomienie męża, który rzeczywiście się, mówiąc językiem motoryzacyjnym, zatrze nieraz, zabraknie mu benzyny, stanie i nie ma ochoty na nic, leżałby, milczy. Otóż, żeby go uruchomić. Proszę Państwa, ja widziałem nieraz, jak kobieta jadąc samochodem, jak jej się zepsuje samochód, no ona jest trochę bezradna, jak wtedy potrafi zatrzymać obcy samochód i być przemiła do obcego faceta. Bardzo Pana przepraszam, uśmiech najpiękniejszy, jaki może wykrzesać. Czy Pan by zajrzał pod maskę, coś mi nie chce odpalić, bo wie Pan, ja będę Panu ogromnie wdzięczna. Do obcego faceta. Bo chcę uruchomić samochód. Drogie Panie, uruchomienie męża jest jeszcze lepszym numerem niż uruchomienie samochodu. Jak mąż zacznie jeździć, tylko trzeba trochę uśmiechu, tylko trzeba trochę pokory. Oczywiście ja jestem gotów wygłosić 5 konferencji o pokorze dla facetów, także nie chcę wpadać w ton handlowy, że drogie Panie, jak zrobicie to, to faceci Wam zrobią to, bo sam będę wpadnę w swoje sidła. To jest dar bez oczekiwania odpowiedzi. To jest ta tajemnica, to ja kiedyś mówiłem już u świętej Anny, że kobieta, kiedy mąż mówi zrób mi herbatę, mówi sam se zrób, szefowi robi 10 herbat dziennie. Dlaczego? Bo szef płaci. Płaci pensją, płaci uśmiechem, płaci możliwością awansu, a mąż czym on mi zapłaci? No właśnie niczym. Jeśli chodzi przede wszystkim o wymiar daru. Jezus mówi tak, droga Pani, droga żono, droga matko, potrzebuję Ciebie. Ja mam plan, jak zbawić was, waszą rodzinę, ale ty mi jesteś potrzebna i ty musisz zacząć tak, jak Maryja zaczęła. Mądrze zaczęła. Bardzo mądrze zaczęła. Stary człowiek musi umrzeć. Ten, który chciał handlować, ten, który się bał od dzieciństwa, czy mnie ktoś nie wykorzysta, czy się ze mnie nie śmieje. Pozwolę ci na to, jak ty mi pozwolisz na to. Ten człowiek handlu musi umrzeć, jeśli ma się narodzić chrześcijanin. Teściowa Piotra w tej gorączce umarła. Ona chciała rządzić. To jest bardzo prawdopodobne, tak psychologicznie to pasuje, że Piotr był taki, przepraszam, jak to niektórzy mówią, urabura. On chciał pierwszy chodzić po wodzie, on pierwszy przywództwo. Ci panowie, którzy są w domu tłamszeni, często poza domem są pierwszymi liderami. Zresztą sam stwierdzenie, przyszli do domu teściowej Piotra. Czyj to był dom? Teściowej Piotra. Nie Piotra, nie jego żony, teściowej. I ona w tej gorączce umiera i wstaje, rodzi się na nowo. Jeszcze Państwu powiem na końcu ciekawostkę. Otóż święty Marek, mówiąc, że Jezus ją podniósł, używa słowa, którym potem w końcu swojej Ewangelii będzie mówił: Jezus zmartwychwstał. Tego samego słowa używa. Podniósł ją, Jezus zmartwychwstał, podniósł się ze śmierci, podniósł się z grobu. Ona zmartwychwstała z władzy, z chęci panowania, z zacietrzewienia do służby, do wolności. Jestem ważna. Proszę Państwa, papież obmywał nogi i obmywa nogi jakimś panom i mu korona z głowy nie spadnie. On jest tak wielki, że mu korona z głowy nie spadnie przez to, że obmyje nogi. Proszę Państwa, jestem tak wielki, ktoś powinien powiedzieć, że ja ci mogę ugotować zupę, ja ci mogę pupę podeprzeć. Jestem tak wielki, wiesz, mi korona nie spadnie z głowy od takiego uczynku. Natomiast kiedy ktoś nie jest pewny tej korony, to cały czas patrzy, jeszcze jest, nie spadła mi. Ty uważaj, bo mi korona spadnie. My mamy koronę w naszych sercach z chrztu pańskiego, i nie spadnie nam, jeśli będziemy sługami. Jeśli będziemy sługami. Da nam ta służba wolność. Wszyscy jesteśmy do niej powołani. Amen. Ufnij w to, że Bóg na nas patrzy z nieba. Patrzy na nas z miłością. Co jest fundamentem naszej tożsamości, naszej wolności. Przedstawmy Mu teraz nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby uzdrawiał ludzi z wszelkich chorób fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich biskupów i kapłanów, by przeżywali swoje powołanie dar, by nie pytali, co ja z tego będę miał nigdy, by oddawali siebie ludowi Bożemu bez względu na konsekwencje. Ciebie prosimy. Za wszystkie chrześcijańskie i katolickie małżeństwa, aby tam też nikt nie pytał, co ja ci za to dam, co ty mi za to dasz, czy tobie ja dam to, jak ty mi zrobisz to, by w ogóle tej mentalności tam nie było, by był to Boży, godny dar z siebie dla drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za nasze warszawskie seminarium. Dzisiaj ofiary złożone na tace są przeznaczone na utrzymanie tej uczelni, tego miejsca wychowania przyszłych kapłanów. Niech klerycy wzrastają w radykalizmie ewangelicznym. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy ciągle nie mogą uwierzyć w to, że są kochani przez Boga, by promień miłości Bożej dotknął najskrytszych miejsc ich serc. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy ciągle wracali do siebie i w prawdzie odkrywali Chrystusa w naszym życiu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, my także często zacinamy się w pragnieniu panowania, władzy, rządzenia i też dotyka nas ta biała gorączka. Spraw, abyśmy uspokoili w głębi nasze serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.